Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 11, od wersetu 1. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Oto Słowo Boże. Kochani, zaczynamy nową serię, kazań na temat modlitwy. I moim takim pragnieniem jest, żeby nasze życie modlitewne każdego z nas mogło przeżyć chociaż małe przebudzenie. W jakimkolwiek jesteś miejscu, to ze względu na to, że naszym największym powołaniem jako chrześcijan jest relacja z Bogiem, a ta relacja odbywa się poprzez modlitwę, no to oczywiście w interesie Twoim i moim jest, żebyśmy nauczyli się modlić. I proszę, żebyście zwrócili uwagę na kontekst. Kontekst był taki, że uczniowie widzieli, że Jezus często oddalał się na osobność, żeby się modlić. I chociaż sami byli modlącymi się i wierzącymi Żydami, to widzieli, że jest coś takiego w modlitwie Jezusa, czego oni nie mają. Więc pomimo, że znali modlitwy, które były biblijnymi modlitwami, i że mieli jakieś doświadczenie od dzieciństwa w modlitwie, to w zetknięciu z życiem modlitewnym Jezusa podeszli do Niego i powiedzieli: Panie, naucz nas się modlić. I to jest wołaniem mojego serca. Nie tylko podczas tej serii kazań, ale w moim życiu. I bardzo bym chciał, żeby Duch Święty wzbudził w Tobie to wołanie: Panie, naucz mnie się modlić. I wiem, że wielu z Was ma to wołanie. Wielu z Was, tak jak ja, przeszło pewnego rodzaju transformację i przechodzi wciąż w przeciągu ostatniego roku i na pewno w jakiś sposób odczuwacie, że wpływa to na wasze życie modlitewne i że w jakiś sposób również wasze życie modlitewne zostało zdekonstruowane i niekoniecznie wiecie, jak teraz się modlić. Czy ktoś z was wie, o czym mówię? Tak? I bardzo dobrze. Tak powinno być. Tak powinno być, dlatego że z naszych wierzeń właściwych wynika nasza modlitwa. I z kolei później nasze modlitwy kształtują to, w jaki sposób wierzymy odnośnie Pana. I dzisiaj będziemy mówić na temat modlitwy pańskiej, czyli modlitwy wszystkich modlitw. I na pewno zwróciliście uwagę, że modlitwa pańska jest częścią każdego naszego nabożeństwa. My umieszczamy ją na początku, w niektórych liturgiach czy porządkach nabożeństwa jest ona troszeczkę później. Musicie zdawać sobie sprawę, że ta modlitwa nie została włączona przez Kościół katolicki czy Kościół taki, śmaki i owaki, tylko kiedy Kościół jeszcze był jeden, to był rok 190, czyli bardzo, bardzo wcześnie, bo następne pokolenie po apostołach, to już w tym roku w Didache jest zapisana modlitwa pańska i jest zachęta jako część nabożeństwa i jako zachęta do modlitwy wierzących tą modlitwą. Więc bardzo, bardzo wcześnie. Nie jest to późny wymysł. Nie jest to wymysł jakiejś grupy ludzi. Bardzo późno, ale bardzo wcześnie. Czyli uczniowie dość wcześnie zrozumieli, że modlitwa pańska, modlitwa Ojcze Nasz ma dwa wymiary. I po pierwsze, jest ona modlitwą samą w sobie. Czyli ona jest faktycznie modlitwą. Zwróćcie uwagę, że Łukasz starał się, również Mateusz, również starali się, żeby oddać te słowa Jezusa. My nie mamy gwarancji, że jest to słowo w kropkę, ale tak Mateusz i tak Łukasz to zapamiętali. I modlitwa pańska, i to, o czym dzisiaj głównie będziemy mówili, ona nie tylko jest modlitwą samą w sobie, ale modlitwa pańska jest wzorem modlitwy, Twojej osobistej, spontanicznej modlitwy i naszej modlitwy jako Kościoła. I widzicie, jest tutaj pewien problem, ponieważ bardzo często tradycja, zdrowa tradycja staje się takim negatywnym tradycjonalizmem. I zaczynamy coś mówić, a nasz umysł i nasze serce jest od tego odłączone. I nie wiem, co takiego ujęło uczniów w modlitwie Jezusa. Wydaje mi się, że były to dwie rzeczy. Po pierwsze to, że Jezus miał intymną relację z Bogiem Ojcem. Że dla Jezusa modlitwa to nie był rytuał, tylko dla Jezusa modlitwa to była relacja. I było to w jakiś sposób obce dla uczniów. Ponieważ najprawdopodobniej w tamtych już czasach, po tak wielu, wielu tysiącach lat, modlitwa mogła stać się w jakiś sposób dla Żydów pewnego rodzaju tradycją. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę na taki werset w Biblii, że Jezus ma coś przeciwko temu i mówi, że daremnie mi cześć oddają, dlatego że ustami swoimi zbliżają się do mnie, ale ich serce jest daleko ode mnie. Więc widzicie, nie było tak od początku, bo gdybyśmy sięgnęli do Słowa Bożego, w jaki sposób, to jest 4 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, nie będę tego otwierał, natomiast to, co możecie tam przeczytać, że kiedy Bóg chciał, żeby Izrael modlił się, to dał im szczególną obietnicę. I była to obietnica Jego bliskości. I powiedział tak, że kiedy ludy naokoło modlą się, kiedy narody modlą się do innych bogów, to kiedy wy będziecie się modlić, to wy będziecie mogli doświadczać mojej bliskości. Jest to bardzo znany fragment w 5 Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, 11 wersecie, kiedy Pan ustami Mojżesza mówi, bo któryż z ludów ma bogów tak bliskich? Jak bliski jest Pan za każdym razem, gdy Go wzywamy, czyli za każdym razem, gdy się modlimy. Czyli kiedy zaczynamy tą serię o modlitwie, to na początek od razu musimy powiedzieć, że chrześcijaństwo to jest coś więcej niż rytuał. To jest coś więcej niż pomodlenie się. Ale to jest też coś więcej niż tylko miłe spotkanie tutaj razem przy kawie. Że przede wszystkim chrześcijaństwo polega na relacji z Bogiem. Na doświadczaniu Jego bliskości. I dlatego uczniowie w jakiś sposób, myślę, wyczuli to, że Jezus zwracał się do Boga Ojcze. I miał tą bliskość, której być może im brakowało. Ale myślę, że mógł być jeszcze drugi powód, a mianowicie taki, że ta rytualna modlitwa po jakimś czasie, kiedy modlisz się, to zaczynasz przestawać spodziewać się rezultatów w tej modlitwie. A przecież wyraźnie Słowo Boże mówi, nie macie, bo nie prosicie. Tak? To znaczy, że to jest jedno z pytań, jakie myślę, że macie w głowie, tak jak ja je cały czas mam. Czy modlitwa bardziej zmienia rzeczy wokół nas? Czy w modlitwie chodzi o to, że Bóg i tak robi swoje, a ta modlitwa bardziej zmienia nas? Czy to jest pytanie, jakie ktoś z was kiedyś sobie zadawał, szczerze? Tak? To jest bardzo dobre pytanie. I dlatego mamy tą serię o modlitwie. Będzie to jedno z pytań, na które będziemy starali się odpowiedzieć. Od razu powiem tak ogólnie, że modlitwa chrześcijańska, dzieją się równocześnie dwie rzeczy. Czyli tak, nie macie, bo nie prosicie. Czyli tak, nasza modlitwa ma wpływ na rzeczywistość. Tak, po Twojej modlitwie Bóg chce i może działać i dlatego Duch Święty pobudza Cię do modlitwy. I Jezus miał rezultaty w swojej modlitwie. I uczniowie widzieli, że nie tylko On w jakiś sposób jest kojony modlitwą w relacji z Ojcem, ale że Jego modlitwa jest modlitwą pełną mocy, która ma moc zmieniać historię, ma moc zmieniać rzeczywistość dookoła. Albo inaczej, nie modlitwa, przepraszam, Bóg w odpowiedzi na modlitwę. I dlatego te dwie rzeczy razem w końcu zadają pytanie, mówię, Panie, naucz nas się modlić. I zwróćcie uwagę, że Jezus dopiero co skończył modlitwę. I jak Jezus uczył uczniów modlić się? Modląc się ponownie. Dlatego tak wspaniałe jest to moje kazanie. Najlepszy sposób, w jakim ty i ja uczymy się modlić, jest wtedy, kiedy jako Kościół gromadzimy się tutaj na nabożeństwie i modlimy się razem. Najlepszy sposób, w jaki twoje dziecko nauczy się modlić, to kiedy widzi i uczestniczy w modlitwie swoich rodziców. Dlatego chcę wam powiedzieć, że jedną z największych walk duchowych jest o to, żeby dzieci nie widziały swoich rodziców, jak się modlą. Jak czytają słowo, jak podnoszą ręce. A jeśli już widzą, to niech widzą osobno, ale na pewno nie razem. Natomiast jeśli twoje dzieci mają nauczyć się modlić, to odbywa się to po pierwsze w domu, kiedy uczestniczą w życiu modlitewnym swoich rodziców, i po drugie w kościele, kiedy tu się gromadzimy. W ten sposób się uczymy modlić. I słuchajcie, z modlitwą pańską właśnie jest tak. Zobaczcie, jakie to jest pełne mocy, a jednak jak bardzo staje się to powszednie. Wyobraź sobie, że masz znajomego, który mieszka gdzieś przy torach, na ulicy Torowej. Odwiedzasz go, jesteś tam pierwszy raz, on parzy ci herbatę i w połowie twojego zdania, kiedy opowiadasz mu, jak minął dzień, nagle przejeżdża pociąg. Filiżanka się trzęsie, ty się cały trzęsiesz od tego wszystkiego i mówisz, wstajesz, mówisz, co to jest? A on mówi, ale o co ci chodzi? Ale jest co? Mówisz, no ten huk. On mówi, a to tylko pociąg przyjechał. Ja już nawet wcale tego nie zauważam, ja już wcale na to nie zwracam uwagi. I widzicie, dokładnie tak jest. Wyobraź sobie świat głodny doświadczenia prawdziwego Boga. Szukający w medytacjach transcendentalnych, teraz w odnowieniu pewnego rodzaju buddyzmu, jak to jest modne dziś wśród artystów, przytulaniu się do drzewa, czy nawet w jakichś innych modlitwach, czy nawet w jakiś sposób próbujący w wierze chrześcijańskiej odnaleźć się na nowo. Z tak ogromnym pragnieniem. A Jezus mówi, a ja ci daję odpowiedź, jak możesz dosięgnąć Boga. I daję ci te kilka słów. A ty mówisz, a to, przejechał pociąg. Rozumiesz? Więc tak, ja wiem jedno. Nic, co mówię, nie może sprawić, że zaczniesz być świadomy znowu przejeżdżającego pociągu, czyli mocy, ogromu mocy modlitwy pańskiej. Ale wiem jedno. Że kiedy głoszę Boże Słowa, to jest obecny w tym Duch Święty i On ma moc ożywić twoje serce i On ma moc ożywić twoje życie modlitewne. I tak samo jak człowiek nie może w śnie przebudzić się sam z siebie, tak niektórzy z was nie mogą przebudzić się do swojego życia modlitewnego na nowo, bo nie macie mocy na to. Ale Duch Święty jest obecny i On może przebudzić się. I twoje życie modlitewne bardziej może rozkwitnąć, a w wyniku tego twoja relacja z Bogiem zakwitnie na nowo. I Jezus Chrystus stanie się dla ciebie jeszcze bardziej realny, jeszcze bardziej piękny, a w wyniku tego twoje życie jeszcze bardziej się zmieni na Jego podobieństwo. Więc widzicie, w tej prośbie naucz nas się modlić, widzimy jedno, że modlitwa jest sztuką, której należy się nauczyć. Nie jest to tylko i wyłącznie, że ja mogę się modlić, co mi ślina na język przyniesie. Że jakkolwiek się pomodlę, to niech Bóg to przyjmie. Nie. Skoro modlitwy trzeba się uczyć, to znaczy, że jest pewien sposób modlitwy, który jest dobrym sposobem modlitwy i są pewne modlitwy, które są złymi modlitwami. Czy to taki płynie wniosek z tego, naucz nas się modlić? Oczywiście, że tak. Ale z drugiej strony chciałem wam bardzo wyraźnie powiedzieć, że samo nauczenie się zasad modlitwy nic nie da. Ponieważ twoja głowa może być pełna jakiegoś zrozumienia nawet właściwego, ale to wszystko służy temu, żebyś tak jak Jezus Chrystus w Ogrodzie Oliwnym, tak jak Mojżesz, który wychodził poza obóz, tak jak Dawid i tak jak Daniel, tak jak wszystkie postacie biblijne, tak jak Piotr na dachu, żebyś w końcu wyszedł i zaczął się modlić. I kiedy już się modlisz, to żebyś wkładał całe swoje serce w to, wkładał całe swoje myśli w to i wtedy te zasady, wszystko to, co wtedy rozumiesz, wtedy będzie to miało sens. I chciałem przeczytać wam jedną krótką notatkę, którą napisał Jonathan Edwards z 1737 roku o swoim doświadczeniu modlitwy. Jonathan Edwards jest jednym z moich ulubionych autorów. Był purytaninem. który był niezwykłym intelektualistą. Jego kazania, być może czytaliście takie słynne Grzesznicy w rękach zagniewanego Boga, jedno, czyta się je w szkole podstawowej w Stanach Zjednoczonych jako lektura obowiązkowa. Jego umysł był wybitnym umysłem. On w wieku kilku lat pisał rozprawy na temat pająków i tak dalej, i tak dalej. I był jednym z tych, dzięki którym największe przebudzenie w Ameryce trwało tak długo, ponieważ on pomógł zrozumieć, dlaczego przebudzenie działa. Więc pomimo swojego ogromu intelektu i błyskotliwych kazań, jego życie modlitewne było pełne pasji i był głodny za każdym razem Boga i stawał się jak dziecko. I choć nie zawsze miał niezwykłe doświadczenia, to jedno z nich, a miał ich kilka, opisał takimi słowami. Podczas modlitwy miałem doświadczenie Bożej chwały. Chwały Bożego Syna. Tego, który jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi oraz Jego cudownej, wielkiej, czystej i słodkiej łaski i miłości. I trwało to około godziny. Przez większość czasu zalany byłem łzami, płacząc głośno. Czułem się jak pył, jak proch. Tak pusty, a jednak tak pełen Chrystusa, kochający Go czystą i świętą miłością, pragnący ufać Mu, pragnący żyć dla Niego, pragnący uświęcenia Jego doskonałą, niebiańską świętością. Tak opisał swoje doświadczenie Jonathan Edwards w modlitwie z 1737 roku. I to jest moim pragnieniem. Chciałbym, żeby każdy z nas przynajmniej raz, dwa albo trzy w życiu choćby mógł napisać podobne słowa. I ja jestem przekonany, że pomimo, że nie za każdym razem doświadczymy aż tak wielkiej intensywności w modlitwie, to powinno być naszym głodem i wołaniem naszego serca, żebyśmy chcieli doświadczać Pana. I żeby to nasze zrozumienie nie było tylko zrozumieniem umysłu, ale stało się zrozumieniem naszego serca. I żeby tak jak u Jonathana Edwardsa, umysł i serce mogły spotkać się w modlitwie. I to jest moim pragnieniem, jeśli chodzi o tą serię. Widzicie, święty Augustyn powiedział tak. Zbadajcie wszystkie modlitwy, jakie znajdują się w Piśmie Świętym, a nie wierzę, byście mogli znaleźć w nich coś, czego nie zawierałaby modlitwa pańska. Marcin Luther zachęcał, by modlić się w oparciu o modlitwę pańską 2 razy dziennie, rano i wieczorem. I tak też robił. I do tego zachęcał swoich parafian. I teraz mówiliśmy też, że jest to modlitwa sama w sobie, ale że z drugiej strony ona stanowi wzór modlitwy. I Augustyn, Luther, Calvin, oni wszyscy pisali o modlitwie pańskiej, ale wszyscy z nich uważali, że jest to jakiś wzór, że są tam ukryte pewne rodzaje modlitwy. I gdybyśmy spojrzeli na tę modlitwę, to jest dokładnie tak z piłką. Jest piłka nożna i jest piłka ręczna, jest koszykówka, jest nawet piłka wodna, tak? Jest piłka siatkowa, wszystko piłka. Ale w jakiś sposób pewne zasady, pomimo że to jest wszystko sport i wszystko piłka, mogą w jakiś sposób różnić się i należy to zrozumieć. I podobnie jest z różnymi rodzajami modlitwy, które są zawarte w modlitwie pańskiej. I spójrzcie, że mamy tam wszystko. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje. Macie tam uwielbienie, macie tam dziękczynienie. Później macie wstawiennictwo. Następnie macie poddanie swojego życia Bogu. Następnie macie prośbę o zaspokojenie potrzeb w swoim życiu. Następnie macie pokutę i sprawdzenie swojego serca. Następnie macie walkę duchową, aż w końcu znowu, czego nie ma we fragmencie z Łukasza, ale jest we fragmencie z Mateusza, macie uwielbienie. I powstaje taka wielka kanapka, że wszystko zaczyna się od chwały i kończy się na chwale. Więc widzicie, w modlitwie pańskiej widzimy wspaniały balans, tak? Na początku chwalimy Boga. I to, do czego chciałem was zachęcić, to jest to, do czego Luther was zachęcił. Żebyście spróbowali przez najbliższy tydzień modlić się modlitwą pańską, ale używając je jako wzór swoich modlitw. To powinno zająć ci około 5 minut. Może zająć więcej, ale nawet jeśli masz 5 minut, to jesteś w stanie przejść przez te części modlitwy pańskiej i modlić się według tego wzoru. Czy wiecie, to ma ogromną korzyść? Po pierwsze taką, że nie będziesz modlić się tylko i wyłącznie o siebie. My jesteśmy wtedy uwalniani od siebie. Z drugiej strony nie będziemy takimi filantropami duchowymi, że będziemy zmuszeni, żeby również pomodlić się o nasze potrzeby. Bo tam będzie chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. To znaczy, że zobaczysz, że Bóg chce troszczyć się o ciebie. Bóg chce troszczyć się o twoje potrzeby. Twoje materialne potrzeby są dla Niego ważne. Z jednej strony modlisz się o innych, z drugiej strony modlisz się o siebie. Wszystko w jednej modlitwie. I widzicie, więc jest tutaj wspaniały balans. Na początku chwalisz Pana, tak? Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. To słowo święć się, to jest takie bardzo stare słowo, ale ono w rzeczywistości oznacza święć się, to jest po angielsku też, to jest to stare słowo hallowed be thy name. Ono dokładnie oznacza, niech to imię będzie wielkie, niech ono będzie jak pod szkłem powiększającym. To znaczy, że niech Bóg w swojej wszechmocy, niech Bóg w swoim ogromie, niech stanie się wielki dla ciebie i w perspektywie Jego wielkości, Jego miłości, Jego piękna możesz dopiero przystąpić do próśb. Bo wtedy wiesz, że On wszystko ma pod swoją kontrolą. Wiecie, my niestety, większość z nas jest ofiarami pewnego złego nauczania, które mówi, że Bóg nie ma wszystkiego pod kontrolą. Że dopóki ty się nie pomodlisz, to Bóg nie może przeprowadzać swoich planów. I w wyniku tego twoja wiara we wszechmoc Boga i w suwerenność Boga została podważona i zachwiana. Więc to, co mi najbardziej pomaga wyleczyć się z tego, to jest to, że wychwalam Boga i zaczynam moje modlitwy od tego, że Panie, dziękuję Ci za to i biorę te fragmenty, które mówią o suwerenności Boga, że On jest wszechmocny, że On jest wielki, że Bóg czyni, co zechce, mówi psalm, że narody dla Pana znaczą tyle, co ziarenka w jakimś wiatrze piasku, że Bóg patrzy na swoich wrogów i śmieje się, że On utrąca królów i ustanawia królów. Znacie te fragmenty wszystkie? Tak? Czyli Bóg przeprowadza swoje plany na ziemi. Nic na tym świecie nie wymknęło się z Bogu spod kontroli. To nie jest tak, że historia zaczęła się toczyć, Bóg teraz nic na to nie poradzi, dopóki ty się nie pomodlisz. Więc widzicie, potrzebujesz utwierdzać się w tym, że Bóg jest Bogiem. Niezależnie, czy ty się o to pomodliłeś, czy nie. I moglibyśmy zrobić całe kazanie, być może będziemy musieli, na temat suwerenności Bożego działania na świecie i Bożej obaczności. I zobaczymy w Słowie, jak wielką ulgę Ci to przyniesie. Jak wielki balans wprowadzi to do Twojego życia. Że kiedy chwalisz Go i kiedy chwalisz Boga, to wtedy skupiasz się na Nim. I wtedy wszystkie inne sprawy zaczynają nabierać właściwej perspektywy. I jesteś leczony z największej choroby, jaka trawi twoje serce, jak i moje. Czy choroby skupienia na sobie. Choroby, która nazywa się twoje życie za moje życie. Nawet twoje życie Boże za moje życie. Już na samym początku się tego uczymy, tak? Więc Bóg wie, jak ma odpowiedzieć na twoją modlitwę. Skupienie na Bogu leczy nas ze skupienia na sobie. Następnie zaczynamy modlić się za innych ludzi. Przyjdź królestwo Twoje. Czyli modlisz się, zwróćcie uwagę na ten piękny i wspaniały balans. Tak jak przyjdź królestwo Twoje, on mówi o tym, że z jednej strony Słowo Boże mówi, królestwo Boże jest pośród was, a z drugiej strony Pan mówi, wołajcie, przyjdź królestwo Twoje. Widzicie, naprawdę my musimy tutaj trzymać się w tej równowadze, że z jednej strony królestwo nadeszło, kiedy przyszedł Jezus i moc śmierci i grzechu została złamana. Ale ta realizacja Bożego Królestwa, Bożego Panowania dopiero nastąpi. I dlatego my modlimy się, przyjdź Twoje Królestwo. Jako coś, co jest niedokonane, więc to jest dokonane, a równocześnie nie jest dokonane. To jest ten paradoks, to jest to napięcie, w którym my musimy się trzymać. Widzicie, dzisiaj w świecie jakby ewangelicznym jest zbyt duży nacisk na tak zwaną zrealizowaną eschatologię. Czyli, że już wszystko możemy tu odebrać i wszystko już mamy tutaj i teraz. Tak? Jest zbyt duży nacisk. Dlaczego tak się stało? Ponieważ jest to reakcja na to, że my kiedyś myśleliśmy, że my nic tu nie możemy odebrać od Boga, że dopiero wszystko będziemy mieli w niebie. Więc z reguły reakcje polegają na tym, że się przesadza w drugą stronę. Natomiast wierzę, że z czasem my jako Kościół powinniśmy stać się dojrzali i umieć trzymać te dwie prawdy w napięciu. Tak On już przyszedł. Tak On już uzdrawia, tak On już zbawia, tak On już działa. A jednak całe stworzenie wzdycha i boleje, oczekując odkupienia. I wystarczy spojrzeć na ten świat, na ten chory i zraniony świat. Na tak wielką ilość ludzi, którzy żyją w bólu, w cierpieniu, w głodzie. Żebyś wołał z twojego serca: Panie, niech przyjdzie Twoje Królestwo. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. I w ten sposób modlisz się. I możesz na przykład modlić się o osoby, które nie znają Pana. Możesz wymieniać je po imieniu. Panie, przyjdź ze swoim królestwem do tej osoby. Przyjdź i przebudź ją do życia z Tobą. Przyjdź i zaczynasz wstawiać się osoby, które są z dala od Niego. Zaczynasz wstawiać się o kraje, w których chrześcijanie są prześladowani. Może to być czasem wymienienie jednego nazwiska, a czasem może Duch Święty wtedy zatrzymać cię i poprowadzić cię do większej modlitwy wstawienniczej. O jakąś ważniejszą potrzebę na ziemi, o jakiś rząd, o sytuację imigrantów gdzieś, gdzie nie będziesz wiedział. Tak? Więc przyjdź królestwo Twoje, a dalej jest modlitwa poddania: bądź wola Twoja, niech się stanie wola Twoja. I widzicie tu piękny balans. Czy pamiętacie Jezusa Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym? Który, pamiętacie, jak On się modlił? Panie, jeśli to jest możliwe, niech mnie ten kielich ominie. Ja tak bardzo bym chciał, żeby było tak i tak i tak. Ale kiedy już wylał swoje serce, powiedział, jak bardzo on jako człowiek by chciał tego. Co za chwilę powiedział co? Ale nie moja, ale Twoja wola niech się stanie, bo wiem, że to, co Ty masz dla mnie i przeze mnie dla świata, jest lepsze. Więc widzicie, modlitwa poddania jest modlitwą, która prowadzi cię do głębokiego odpocznienia, że ty pomodliłeś się przed chwilą o cały świat tak, jak ty uważasz, że powinno być. I ty pomodliłeś się o swoją rodzinę tak, jak ty uważasz, że powinno być. Ale kto jest twoim ojcem? Bóg. A co Bóg mówi o naszym sercu? Że nasze serce jest podstępne. Nasze serce ciągle jest zakrzywione w kierunku do siebie. Widzicie, gdybyście zobaczyli wasze modlitwy z pierwszego roku waszego chrześcijaństwa i sobie je przypomnieli, jak modliłeś się jako młody chłopiec, że ty chcesz być z tą osobą i modliłeś się może jako młoda dziewczyna, że chcesz, żeby ten i ten był twoim mężem. Przez jakiś tam przykład wymyśliłem. Albo że to i to ma być. To dzisiaj tak bardzo byście podziękowali Bogu, że On nie wysłuchał waszych modlitw niektórych. Prawda? Tak? Ale wtedy modliłeś się i byś dał wszystko, żeby Bóg wysłuchał tej modlitwy. Zgadza się? I pomyślałeś, jaki Bóg jest niedobry dla ciebie. Więc wystarczy, że minie kilka lat i spojrzysz na dzisiejsze swoje modlitwy i zobaczysz, jak wspaniale, że jest ta strefa bezpieczeństwa, że Bóg odpowie na twoje modlitwy, jeśli są one zgodne z Jego zamiarami dla ciebie. I z właściwym czasem dla ciebie. Natomiast Bóg odpowie na twoje modlitwy w taki sposób, jaki On będzie chciał odpowiedzieć, jeśli modlisz się niezgodnie z Jego wolą, albo jest na coś innego czas w twoim życiu lub w życiu tych osób, o których się modlisz. Dlaczego? Ponieważ na tym polega wiara w suwerenność Boga i w Jego miłość. Wierzysz, że Bóg jest Ojcem. Więc Jezus w ten sposób mówi: Panie, ja tak bardzo bym tego chciał. Ale nawet jeśli tego nie dostanę, to wciąż ufam Ci jako mojemu Ojcu, że Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Dalej mamy, i tu po tym poddaniu swojego serca masz prawo do tego, żeby prosić Boga. Mówisz: Panie, daj nam naszego powszedniego chleba. Zwróćcie uwagę, że tam dokładnie jest użyte, oryginale musielibyśmy przetłumaczyć: daj nam naszego codziennego chleba, albo codziennie dawaj nam chleba. A to już implikuje, że modlitwa Ojcze Nasz jest modlitwą stworzoną do modlitwy codziennej. Czyli każdego dnia dawaj nam chleba, módlcie się w ten sposób. Dlatego właściwie chrześcijanie od samego początku zachęcali, żeby albo na podstawie tej modlitwy, albo faktycznie tą modlitwą modlić się każdego dnia, że jest to, że modlitwa jest naszym zwyczajem codziennym. Tak, modlitwa jest spontaniczna, ale tak, modlitwa jest dyscypliną. I będziemy też o tym mówić podczas tej serii. Więc śmiało proś, by Bóg zaspokoił twoje potrzeby. Marcin Luther był bardzo w tym taki mocny. Mówił, Bóg jest twoim ojcem, miej odwagę prosić Go. My często jako teraz reakcja na ruch wiary nie wiemy, możemy się o to pomodlić. Nie. To, co najlepsze w ruchu wiary, nie przyszło z ruchu wiary. Tylko przyszło z Ewangelii, z Biblii. Więc módlcie śmiało o swoje potrzeby. Panie, daj nam swojego chleba powszedniego. Tak? Nie bój się tego. Jeśli czegoś pragniesz, to módl się o to. Jeśli czegoś chcesz, módl się o to. Nie ma w tym nic złego. Bóg jest twoim ojcem, a mój Bóg, mówi święty Paweł, zaspokoi każdą waszą potrzebę według bogactwa swojego w chwale w Jezusie Chrystusie. Na swoją chwałę. A i dalej, prośba, dalej macie pokutę. Przepraszamy. I prosimy o przebaczenie. Jest taka historia tutaj związana, którą wam opowiem. Nie wiem, czy znacie ten słynny list, który polscy biskupi wysłali, w którym był ten zwrot. Wybaczamy i prosimy o przebaczenie do biskupów niemieckich po wojnie. Kojarzycie? Troszeczkę, tak? Czy wiecie, jaka jest? Nie wiadomo, czy to jest historia prawdziwa, czy nie, ale mówi się, że biskupi nie mogli dojść do porozumienia, jeśli chodzi o ten zwrot i prosimy o przebaczenie. Część biskupów nie chciała tego napisać. I mieli impas. I jeden z biskupów zaproponował, to skoro mamy impas, to się pomódlmy. No a jak modlą się biskup? Modlitwą Ojcze Nasz. Więc zaczęli jednym jak chórem modlić się. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. I w tym momencie jak jedni, wszyscy przestali się modlić. Chwilę później wszyscy zagłosowali za dopiskiem i prosimy o przebaczenie. Ponieważ modlitwa pańska stawia cię, że kiedy pomyśl o jakiejś osobie, to jest ten moment w modlitwie, kiedy myślisz, na kogo masz tą... Komu chciałbyś, żeby się źle powiodło? Kto ci coś złego zrobił? I wybaczasz tej osobie, mało tego, modlisz się chwilę za tą osobę. Wiesz, Panie, spraw, żeby ona mogła poznać Ciebie, zmiękczy jej serce łaską. Panie, proszę Cię, żebyś nie osądzał jej za jej grzechy. To jest taka modlitwa jak Jezus. Panie, nie poczytaj im tego grzechu, jak modlił się Szczepan. To zmienia Cię. I wtedy widzisz, jak Twoje serce potrzebuje przemiany, jak bardzo potrzebuje przemiany. I wiesz, co się wtedy dzieje? I Ewangelia Cię zmienia. Dlaczego? Ponieważ widzisz, że w oczach Pana Boga Ty jako ten dobry nie jesteś wcale lepszy od tej osoby. Że tak samo potrzebujesz łaski, że tak samo Bóg wybaczył ci twoje grzechy, że tak samo Bóg musi cię wybaczyć, jak ty potrzebujesz wybaczyć innemu. Że jesteście równi. Tak samo biedni, tak samo ubodzy, tak samo potrzebujący powszedniego chleba. Ty, który jesteś dobry i ten, który ci już wyrządził zło w oczach Boga, jesteście takimi samymi grzesznikami. I tak samo za każdego z was umarł Pan Bóg. I w końcu jest tak, Augustyn i Luther nie oddzielali tych dwóch próśb, że była, jeśli chodzi o tą walkę duchową, my się zbliżamy do końca, wróć może, spójrzcie. I odpuść nam nasze, albowiem my tam. I nie wódź nas na pokuszenie, nie wprowadzaj nas w pokusę, ale nas zbaw ode złego. To jest szósta i siódma prośba. One bardzo często były łączone. Ale nie wódź nas na pokuszenie dokładnie oznacza, ale pomóż nam nie wpaść w pokusę. Pomóż nam nie ulec pokusie. I Calvin, on tutaj rozróżniał, mówił, jest pokusa na prawo i na lewo. Pokusa na prawo jest to pokusa tego, że ci się wszystko udaje. Że nagle jakikolwiek biznes zaczynasz, on prosperuje. Że w ogóle nie chorujesz. że szybciutko od razu poznajesz dziewczynę, że się z nią ożeniłeś. Że nagle wszystko jest dobrze. I mówi, i to jest wielka pokusa. I powinieneś modlić się, Panie, nie dopuść, żebym uległ pokusie, że polegam na sobie w tym, że nie potrzebuję Cię i że mam to dzięki sobie. Wtedy Calvin mówił, im więcej Ci się udaje, tym bardziej padaj na kolana i wołaj do Boga, żebyś nie uległ pokusie polegania na sobie. I jest powiedział, pokusa po lewej, to jest kiedy Ci się nie udaje, kiedy na Twoje modlitwy nie ma odpowiedzi, kiedy w Twoim życiu jest gorzej niż w życiu innych ludzi. To módl się, Panie, pomóż mi nie ulec pokusie oskarżania Ciebie, że Ty jesteś winien temu całemu złu, które na mnie spotyka. Aż w końcu nie bądź na, ale zbaw nas od złego, zbaw nas od złego, od tego, co złe nas zbaw. I o tym właśnie tutaj Calvin wymieniał, że zbaw nas od złego oznacza, że tak jak tamte pokusy są wewnętrznymi walkami, tak wybaw nas od złego jest to wybawienie od opresji diabła, który przyjdzie z zewnątrz, od prześladowań, od ataków, od chorób, od ludzi, którzy źle Tobie życzą. Tak? Czyli jest to pewien rodzaj walki duchowej. I na końcu tutaj tego niemal w Mateuszu jest, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Już na sam koniec. Widzicie? Na koniec chciałem Wam tylko powiedzieć o tym wielkim paradoksie na początku modlitwy i w jaki sposób prowadzi nas to do Jezusa. Że modlitwa zaczyna się Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Spójrzcie na ten paradoks, że jest Ojciec, czyli jest to w jakiś sposób bliskość, a z drugiej strony Jezus dodaje, który jesteś w niebie. Nagle jest odległość. Jak to jest? Czy On jest bliski, czy jest daleki? Czy widzicie tutaj to napięcie? Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Widzicie, jak to jest możliwe, żebyś doświadczał obecności Ojca, który jest w niebie? Jak to jest możliwe, żebyś w modlitwie podszedł tam do nieba i żebyś był przyjęty? Żeby Twoja modlitwa była wysłuchana? Żebyś mógł mieć relację z Bogiem? Żeby doświadczył bliskości tego, który jest w niebie? Który jest daleko? Tylko dlatego, że Boży Syn, Jezus Chrystus, zstąpił z nieba, stał się człowiekiem, doskonale się modlił zamiast Ciebie. Nadal wstawia się w niebie za Ciebie. I tylko przez Jego ofiarę, nie przez Twoje piękne słowa, nie przez to, że Ty masz dyscyplinę modlitwy, ale tylko w oparciu o Jego ofiarę jest możliwe to, żeby ten wielki, potężny Bóg mógł być Twoim Ojcem i żebyś miał odwagę modlić się tą modlitwą. Ojcze nasz, który jesteś w niebie i był pewny, że Twoje modlitwy są wysłuchane nie dlatego, że Ty i ja wspaniale się modlimy, ale dlatego, że Jezus stawia się za Tobą i udoskonala Twoje niedoskonałe modlitwy oraz dlatego, że On umarł za Ciebie i wyprosił dla Ciebie dostęp przed oblicze Boga. Amen.